Lepiej niż wczoraj, jak zawsze, świetnie. Pomodlimy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten dzisiejszy dobry dzień. Dziękujemy naszemu dobremu Bogu, że jest tutaj, że jest z nami. Wywyższamy Ciebie i uwielbiamy, Panie Boże nasz. I będziemy to czynić przez całe życie, Panie Boże, póki tchu w piersi, bo Ty jesteś godzien, bo Ty jesteś Panem i Bogiem, który okazał się naszym Zbawicielem i naszym zwycięzcą. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w imieniu Twoim zwyciężamy. Dziękujemy, Panie Boże, że gdy Twoje słowo bierzemy do ręki jak miecz, to zwyciężamy właśnie jak mieczem wszystkie złe okoliczności. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w ten miniony tydzień, w tym tygodniu minionym mogliśmy zobaczyć, jak wielokrotnie byłeś z nami, pomagałeś, chroniłeś, Panie Boże, dawałeś swoją radę, pocieszałeś. Dziękujemy za Twoją obecność. Chwała i cześć i wywyższenie. Dzisiejszego dnia, Panie Boże, chcemy Ciebie wywyższać, bo jesteś godzien, nasz Pan i nasz Bóg. Amen. Pieśni możemy śpiewać dla naszego Boga i wiemy, że treść tych pieśni odpowiada prawdzie, rzeczywistości. Możemy stopić się z treścią tych pieśni i powiedzieć Panu Bogu z całego serca, że tak, tak właśnie tak jest. Ty nas, Panie Boże, usprawiedliwiasz, Ty nas, Jezu, uświęcasz. Chcemy za moment przystąpić do stołu, do Wieczerzy Pańskiej, stołu Pańskiego, stołu błogosławieństw, ponieważ dzięki ofierze Pana Jezusa, dzięki Jego przelanej krwi, dzięki temu, że poświęcił swoje ciało na krzyżu, człowiek może mieć zbawienie. Ale niestety nie każdy człowiek może być zbawiony. Dlaczego? Bo nie każdy człowiek chce być zbawiony. Ja przeczytam taki fragment Bożego Słowa, który pokaże nam, jak to jest, że chociaż Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi, to jednak nie wszyscy w niebie będą. To list apostoła Pawła do Filipian i 3 rozdział, od 7 wiersza. Mówi, to co przeczytamy, to co usłyszymy, to powie człowiek, który z całą pewnością jest w niebie, z całą pewnością wszedł do odpocznienia Bożego, ale zanim odszedł, to pozostawi nam słowa od Pana Boga, słowa zainspirowane Duchem Świętym, abyśmy wiedzieli, aby człowiek wiedział, jaką ma iść drogą i jak ma tą drogą iść. I oto właśnie słowa dla nas wszystkich, abyśmy wiedzieli, jak mamy tą drogą Bożą iść i czego się trzymać, jeśli mamy trafić do miejsca zwanego niebem. Mówi tak apostoł Paweł. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu. do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Apostoł Paweł tą drogę przeszedł, którą my teraz idziemy. I z pewnością zaszedł na wyższe poziomy, aniżeli może ktokolwiek z nas by zaszedł. Niemniej jednak mówi, ja zmierzam do celu, albo idę do doskonałości. Nie jestem jeszcze doskonały, ale chcę to osiągnąć, zmierzam do tego. I powołuje się dalej na Chrystusa. Wszystko, co było mi zyskiem, uznaję teraz za stratę. A zyskiem dla mnie jest teraz poznanie Chrystusa. Zyskiem dla mnie jest teraz uzyskanie Jego sprawiedliwości, podobanie się Jemu, trwanie w wierze, dążenie do tego, by doznać w swoim czasie mocy zmartwychwstania. A właściwie tej mocy zmartwychwstania już za życia nieraz doznawał. I to jest właśnie życie ludzi, którzy chcą trafić do nieba, życie ludzi, którzy starają się, by do tej doskonałości dojść, życie ludzi, którzy stawiają Chrystusa na pierwszym miejscu i zupełnie odeszli od starego życia i starają się żyć po nowemu. To nowe życie gwarantuje nam właśnie Jezus Chrystus. Wspaniały nasz Pan Jezus Chrystus, którego dzisiaj wielbiliśmy i chcemy wielbić zawsze i wszędzie. Mówi apostoł Paweł, że on chciał, wybierał świadomie, albo nie narzekał, gdy musiał uczestniczyć w cierpieniach Jego. Chrystus, ten niewinny, Syn Boży, cierpiał i my jako Jego naśladowcy nie możemy narzekać, sarkać, gniewać się na Pana Boga, jeśli nam też czasami przyjdzie trudne momenty przeżywać. Oczywiście nie z naszej przyczyny, bo jeżeli z naszej, to sprawa oczywista. Apostoł Paweł mówi, ja to przeżywałem i stałem się przez to podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Tak więc bierzemy z tego chleba, bierzemy z tego wina. Owszem, radujemy się zwycięstwem w Jezusie Chrystusie, ale to zarazem przypomina nam, że i także i my w naszym życiu doświadczamy trudnych chwil, trudnych momentów i wtedy kto nas najbardziej może zrozumieć, jeżeli nie ten, który tą drogą poszedł przed nami. Dlatego on na niego się powoływał, na Chrystusa, bo on był dla niego wzorem ostatecznym. On był dla niego celem, do którego zmierzał. Jemu chciał się podobać, jego kochał i on był dla niego wszystkim. Po prostu Chrystus był dla niego wszystkim. I mówi, trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Nie cofajmy się, trwajmy się i sięgajmy po dalsze, wyższe sfery poznania Boga, uświęcenia, tak jak apostoł Paweł zmierzał do tego i mówił, ja jeszcze nie osiągnąłem, jeszcze jestem w drodze, ale zamierzam to osiągnąć, zamierzam tam jak najwyżej dojść. To, w czym bierzemy dzisiaj udział, niech nam pomoże znowuż głowę podnieść do góry. Niech nam pomoże znowuż pamiętać, że Chrystus dla nas utorował drogę i tacy ludzie, jak apostoł Paweł, przeszli przed nami i zwyciężyli. I dali nam przykład do naśladowania. I oni już są tam u celu. Już stoją, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, stoją przed tronem Bożym i cieszą się tymi promieniami Bożej miłości i Bożą obecnością. Więc chwalimy zarazem naszego Pana i naszego Boga, uczestnicząc w tym stole. Poproszę brać. Zachęcam, abyśmy uczestniczyli w tym stole, który nazywam stołem błogosławieństw. Będziemy spożywali z tego chleba, który jest złamany, tak jak złamane było ciało Jezusa Chrystusa. Będziemy spożywać z tego wina, które jest koloru czerwonego, jak czerwona jest krew, która lała się tam na krzyżu Getsemane, którą przelał nasz Pan Jezus Chrystus za nas wszystkich, za nas niedoskonałych ludzi, za nas, którzy dążymy do tej doskonałości. Wierzę, że każdy z was do tej doskonałości dąży, bo chce podobać się Panu Bogu, chce dojść tam do tego celu, którym jest to ta górna nasza ojczyzna. Nasza prawdziwa ojczyzna jest tam przecież w górze. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za ten chleb, który możemy spożywać. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy uczestniczyć w Twoich cierpieniach również. Panie Boże, to jest część naszej drogi i nie chcemy narzekać, nie chcemy sarkać, gdy pojawią się trudne chwile, ale z Tobą chcemy zwyciężać i z Tobą chcemy iść do przodu. Dziękujemy też i za to wino, Panie i Boże nasz. Dziękujemy, że możemy również uczestniczyć w tych cierpieniach, Panie Boże, przez które zwyciężamy. Ty zwyciężyłeś przez cierpienia i my również przez nie zwyciężamy. Nie chcemy ich, unikamy ich, ale one właśnie nas kształtują, formują i pomagają nam spojrzeć tak bardziej na to, co jest, na to, co jest przed nami, na tych, którzy przeszli przed nami, choćby apostoł Paweł. Dziękujemy za ten stół błogosławieństw. Dziękujemy, że w tym czasie nabywamy nowej siły, tej niebieskiej siły z góry. Dziękujemy, że w tym czasie chcesz nas uzdrawiać. Dziękujemy, że w tym czasie, Panie Boże, w szczególny sposób objawiasz się swojej mocy i miłości w nas. Amen. Amen. Doznali zbawienia w Jezusie Chrystusie. Są Jego dziećmi. Niech uczestniczą w tym stole. Mam nadzieję, że każdy z was przebaczył swojemu bliźniemu. Mam nadzieję, że między wami a Panem Bogiem nie stoi nic, żaden grzech, żadna przeszkoda, abyście mogli brać z tego stołu. Więc jesteś zbawiony, jesteś ochrzczony, jesteś członkiem Kościoła, korzystaj z tego stołu błogosławieństwa. W tym czasie możemy śpiewać, możemy modlić się. Proszę bardzo. Było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Usiądźmy. Witać. Jest okazja, żeby zamienić dwa słowa. Więc zrobimy to teraz. Okej. No, a szkoda. Ania Gasparian, ale nie ma dzisiaj. Szkoda. Przyjmuję już zapisy do chrztu, jesienna tura, że tak powiem. Zawsze staramy się, żeby było i na wiosnę, i na jesień. Kto uważa, że chce wejść w te przymierze z Panem Bogiem, to proszę podejść do mnie, powiedzieć, że chcesz przyjąć chrzest. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Chcemy być zbawieni, nie chcemy być potępieni, nie jesteśmy kalecy, nie jesteśmy gdzieś tam na Syberii. Nie ma wielkiego prześladowania, w ogóle nie ma żadnego, więc nie ma przeszkód, żeby się nie ochrzcić. Spotkanie młodzieżowe. Już rok szkolny się zaczyna, znaczy zaczynają się te spotkania młodzieżowe, ale o tym więcej Dawid.
Witam serdecznie, drodzy bracia i siostry. No to co? Od 17 września zaczynamy spotkania młodzieżowe. 17 wrzesień, spotkanie młodzieżowe. Anna przyjeżdża w piątek, także też tutaj będziemy się przygotowywać, więc tutaj osoby od 13 roku życia zapraszamy serdecznie. No i co? Będzie mnóstwo fajnych wyzwań, nowe rzeczy, także jesteśmy naładowani, przygotowani, więc jeżeli jakaś młodzież tutaj jest, albo rodzice, to zapraszamy serdecznie. Tyle.
Rozumiem, że będzie wiele wyzwań, nie oznacza, że będą jakieś wyzywania. Będą wyzwania, nie będzie wyzywań. Dobrze, no i teraz taka część, w której będziemy inwestowali w naszą przyszłość, czyli kolekta, nasze dziesięciny, nasze dary. To jest też nasza inwestycja w przyszłość. Tu się okazuje zwykle, na ile wierzymy, że Pan Bóg widzi i odpłaca, na ile wierzymy, że to naprawdę jest inwestycja w przyszłość. Przy dźwiękach pieśni pod tytułem Gość? A z koszty, co? Posłuchajmy.
Wielki jesteś, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko, Panie, co tutaj zostało rzucone, Panie, za tych wszystkich ludzi, Panie, którzy część swojego życia i czasu poświęcili, zamienili to na pieniądze i tutaj wrzucili, Panie. Dziękuję Ci za nich wszystkich, Panie. Błogosław, Panie, rozmnażaj to, Panie, to, co tutaj wrzucili, Panie. A dla tych, którzy nie mają co wrzucić, Panie, błogosław ich, Panie, aby mieli też, Panie, na każdy czas pieniądze, na każdy czas zaopatrzenie Twoje, bo Twoje zapatrzenie to nie tylko pieniądze, Panie, ale to także Twoje błogosławieństwo. I dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze czuwasz nad nami, Panie. I nigdy o nas nie zapominasz. I zawsze nam błogosławisz. I zawsze każdego dnia mamy co zjeść, Panie. I każdego dnia, Panie, możemy do Ciebie wołać i dziękować Ci, Panie. I dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę, Panie, jaką nas otaczasz, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Amen.
Mam nadzieję, że większość dzieci jest tutaj. Chodźcie, wszystkie dzieci na środek, pomodlimy się o was. Przed wami nowy rok szkolny. Także warto tak przyprowadzić tam z korytarza, albo jak żartownicy mówią, z korytarza. No, chodź, bądźcie pierwsi, odważni. No. Młodzież. Come on. Co ty tam siedzisz? Chodź. Młody. I też mamy, o właśnie, mamy z dziećmi też. Pomodlimy się, co tam? Wprawdzie nie chodzi jeszcze do szkoły, ale Boże błogosławieństwo zawsze się przydaje. Zawsze się przydaje. O, tak jest. Super. O, tak jest. Boże błogosławieństwo spadnie na wszystkich. O, tak, jeszcze tam ta trójeczka idzie. Cudnych dzieci. Powiem wam pewną tajemnicę a propos dzieci. Wszystkie te piękne dzieci są nasze. To są nasze dzieci. O. Super, super, super. Pastorowałaś w modli.
Panie Boże, dziękujemy Ci za wielkie błogosławieństwa, jakim dałeś nam, Panie, to dzieci nasze są. Dziękujemy Tobie, Boże, że to jest owoc Twój, który Ty nam dałeś, Panie. Włożyłeś je w nasze ręce. Co zrobimy z tym, Panie, owocem? Ojcze, daj mądrość nam jako rodzicom, abyśmy umieli je wychować dla Twojej chwały, aby przyszła moc i siła, aby przyszło powołanie do każdego dziecka, które jest na tym miejscu, Panie, dzisiaj, w tym kościele, Ojcze, które się uczy o Jezusie, o Tobie, o Bogu żywym, tym, Panie, aby przyszło powołanie, przyszła służba w przyszłości, Panie, aby pełniły służbę dla Jezusa Chrystusa. Panie Boże, ja wierzę w to, dlatego że Ty szukasz pracowników dla niwy Twojej. Panie, żniwo wielkie, ale mało robotników, mało tych, którzy chcą iść. Dlatego powołuj nasze dzieci, Panie Jezu, od maleńkości, aby były dobrym przykładem w swoich domach. Panie Jezu, aby były dobrym przykładem w szkole, na podwórku, gdziekolwiek są. Ojcze, aby umiały zachowywać się po chrześcijańsku. Oddajemy Ci chwałę za każde dziecko, Panie Jezu, i za te, które jeszcze przydasz do oazy. Panie, wierzymy w to, bo Ty dajesz nam dzieci po to, abyśmy je wychowywali dla Ciebie. Panie, ja dziękuję Ci za rodziców. Proszę o mądrość dla rodziców. Proszę o błogosławieństwo dla rodziców, o pokój Boży, o jedność, o pokazanie im miłości, Panie Jezu. Pomóż nam pokazywać dzieciom co najlepsze. Ojcze, niech Tobie będzie chwała i to nauczanie w oazie przez ten rok szkolny niech będzie owocny i błogosławiony. Boże, przynoszę nauczycieli, tych, których powołałeś do tej służby. Ojcze, niech mają zadowolenie i namaszczenie w tej służbie. Panie, aby przyszła pomoc od Ciebie, od Ducha Świętego. I Tobie niech będzie chwała i uwielbienie w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen. Zabieramy wszystkie dzieci teraz do Alfy, do sali Alfa. Będziemy mieli tam czas świadectw z wakacji. Zawsze to robimy na początku roku. Dzieci mają dużo świadectw i dużo opowiadają. Także będzie to wspaniały czas.
Mieliście wśród nas takiego charyzmatycznego człowieka. Śpiewał, tańczył, różne melodie wyszukiwał. Nie trudno było go nie zauważyć, znaczy nie trudno było go zauważyć, bo stał z przodu. To nasz pastor z Berdiańska, z Ukrainy, Artur Surowski. Witamy serdecznie.
Halleluja. Wszelka chwała należy się Panu. Amen. Amen. My jesteśmy tylko gliniane naczynia, używane do różnych celów, ale u Boga jest cel dla każdego naczynia. I nieważne tak naprawdę, co w środku jest. Nie w tym sensie, że nieważne, co mamy w sercu, ale nieważne, do jakiego celu jesteśmy naczyniem stworzonym przez Boga. Jeśli masz być garnkiem, który wstawiają w ogień i w środku jest woda i kartofle, to po prostu bądź twardy, wytrzymaj ogień, pomóż wodzie zakipieć, chciałem powiedzieć, zagotować się i pomóc kartoflom być miękkimi i nadającymi się do jedzenia. Amen? No dobrze, to tyle z kulinarii. Przechodzimy do rozmyślań nad Słowem Bożym. Jak zawsze, kochani, bardzo się cieszę, zresztą to wiecie i widać chyba po mnie, że mogę być z wami. I w sumie to jest mi przykro, chociaż tego może nie widać, że nie możemy być razem z Irą, za każdym razem tutaj. Ale wierzymy w to, że przyjdzie taki czas, że będziemy ciągle, że jeszcze będziecie mieli nas dosyć. Będziecie mówili, no już jedźcie tam, jedźcie, już sobie jedźcie. Amen? Dobrze, ale postaramy się wam za bardzo nie dokuczać. Kochani, dzisiaj chcę się z wami dzielić słowem, które bardzo mocno w moim sercu odbija się jakimś takim wielkim echem. I modliłem się, rozmyślałem, pytałem też, czego Pan chce tak naprawdę dla nas na dzień dzisiejszy, na dzisiaj. O czym rzeczywiście powinniśmy rozmyślać, co powinniśmy jakoś пересмотреть, jak to powiedzieć prawidłowo po polsku, przeanalizować, prawda, ale w tym sensie nie tylko, że po prostu pomyśleć, popatrzeć i odejść jak od zwierciadła, prawda, i pójść dalej, czyli zobaczyć, że coś jest nie tak i zamiast zmienić to, po prostu pójść z tym, no bo tak, no już taki jestem, zaplamiony drań. Ale mieć rzeczywiście na tyle głęboką społeczność z Bogiem, aby ta społeczność zmieniała nasze życie. I zmieniała je codziennie. Dlatego, że Bóg ciągle jest w ruchu. Bóg ciągle coś nowego nam odkrywa. Bóg ciągle coś nowego daje nam poznać i daje nam pojąć, daje nam zrozumieć, daje nam zobaczyć, daje nam coś nowego przeżyć. Amen? Bóg ciągle daje nam coś nowego. Chociaż dla Niego to nie jest nic nowego. Amen? Dla Niego jest wieczne teraz, wieczne dzisiaj. Jest wieczne, wow. I On jest taki, jeśli ja jestem taki, wiecie, mam w sobie taką właśnie energię do tego, żeby innych, że tak powiem, tą energią zapalać, to dlatego, że takiego widzę Boga. Że takim właśnie widzę Boga. Nie w tym sensie, że wiecie, gestykulującym, jakimś mającym problemy z emocjami, ale w tym sensie, że Bóg właśnie ciągle pokazuje na to, co jest lepsze, na to, co jest piękniejsze, na to, co jest wspanialsze, na to, co jest... na to, co jest pozytywne. Chociaż nie omieszka powiedzieć też o rzeczach trudnych. Amen. Dzisiaj chcę z wami się dzielić słowem, które nazwałem może lapidarnym, a może nie. Powołany, aby być wybranym. Powołany, aby być wybranym. Rozmyślam nad powołaniem i rozmyślam nad wybraniem długi czas już. I myślę sobie, jak to jest, dlaczego tak jest, że tak wielu, zresztą to są słowa Pana, wielu jest powołanych, amen, ale co? Ale mało wybranych. I myślę sobie, Boże mój, to jak to jest? To dlaczego tak mało sobie wybrałeś? To dlaczego tak mało sobie wybrałeś? Skoro tylu powołałeś, to każdy powinien no w sumie przez ciebie być wybranym. Ale przypominam sobie różne sytuacje. Przypominam sobie na przykład selekcjonera w piłce nożnej. No to powiedzmy, siostry może nie wszystkie się interesują piłką nożną. Ja też nie jestem jakimś fanatykiem piłki nożnej, ale wiemy o tym, że każda zborna, jak to powiedzieć... Reprezentacja ma tak zwanego selekcjonera, który jeździ po klubach, prawda, przygląda się, jak chłopaki grają i wybiera tych najlepszych, prawda, wybiera tych najbardziej zdolnych, wybiera tych mających najlepsze rezultaty. I z jednej strony tak rozumiem, że Bóg też wybiera sobie tych, których chce, ale wiecie co, wybory Boże czasem mnie bardzo zadziwiają. Bo na przykład jak ja bym był selekcjonerem, to bym ja wybierał zupełnie inaczej. I prawdopodobnie, no na przykład, gdybym ja był na miejscu Samuela, pamiętacie Samuela? Jak przyszedł do Jessego, to prawdopodobnie ja na miejscu Samuela też popatrzyłbym, wiecie, dun, 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 i ten ostatni jeszcze jakiś rudy, jakiś... ta. I bym powiedział, o, pierwszy... O, ten na pewno! To jest ten, którego Bóg wybrał. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o tym przedziwnej sytuacji, o której może nie wszyscy się, nad którą nie wszyscy się zamyślają, ale dla mnie to jest wielkie świadectwo tego, jak bardzo Bóg, mając poczucie humoru, jednak troszczy się o historię świata, o to, jak będzie wyglądać Jego Kościół, Jego oblubienica. I pamiętacie historię, kiedy Jezus unosi się na obłoku, prawda, do nieba. Jeszcze tam aniołowie poganiają apostołów, że no chłopaki, no co, no słyszeliście już wszystko, co macie robić. Co tu jeszcze stoicie? Idźcie i róbcie. Amen? Czasem nam trzeba takich aniołów, wiecie, żeby nas poganiali. Bo tak naprawdę to już wszystko wiemy, czego Bóg chce od nas. Każdy z nas praktycznie wie, czego Bóg chce od ciebie. Ale tak jeszcze postoimy sobie, popatrzymy sobie, ale super ta chmurka, na której Pan prawda, odlatywał w niebo. I tak zaczynamy sobie rozmyślać, a jak to będzie super, jak On będzie wracał, a jak to wszystko będzie wyglądać, te wszystkie trąby, to wszystko i wszystkie znaki i tak dalej. I sobie rozmyślamy, jeszcze kawusie sobie zrobimy, jeszcze wiecie, tak jak przed pracą. Wstaniesz, najpierw jedno oko, później drugie oko, najpierw jedna ręka jakoś tam trochę się ten
żeby chociaż coś działało, żeby można było w tych klawiszach komputera, jakby palce poćwiczysz, prawda? Ale czasem jest tak, że przedłużasz ten moment, albo przychodzisz do pracy i pracę zaczynasz od czego? Ktoś od kawy, ktoś jeszcze inny od plotek, od najnowszych informacji, ktoś jeszcze od czegoś tam jeszcze. I to, ten moment, kiedy apostołowie stali i wpatrywali się w niebo, dostali jeszcze raz polecenie tego, aby szli i wypełniali to, co Pan powiedział. A co Pan powiedział? Poczekajcie, poczekajcie, bo właśnie to ich zgubiło. Za bardzo się śpieszyli. Powiedział, nigdzie, donikąd nie wychodźcie z Jerozolimy, nigdzie, nigdzie. Nie ruszajcie się, nie wychodź z Jerozolimy, dopóki, co się nie stanie? Dopóki nie będziecie przyobleczeni w siłę. Musi być w was siła Boga i wtedy dopiero możecie iść. A my czasami, wiecie, czasem tam, gdzie już możemy iść i tam, gdzie już powinniśmy iść, to my stoimy, się wpatrujemy, kawusie pijemy, ploteczki słuchamy. A tam, gdzie trzeba zatrzymać się, poczekać, doczekać się, ale poczekać nie w tym sensie, Bóg nigdy nam nie mówi o czekaniu w sensie siedzeniu z założonymi rękami i z założonymi nogami. To nie nasz Bóg. Nasz Bóg tak nie działa. Oczekiwanie zawsze jest w jakichś dziełach. Zawsze oczekiwanie jest związane tak jak oczekiwanie na gości. Kiedy czekasz na gości, to przecież nie siedzisz. O, kiedy ci goście przyjdą. No chyba, że dużo, dużo wcześniej wszystko przygotowałeś, wszystko masz zapięte na ostatni guzik, ale zakładam się, nie wiem o co, to później pomyślimy, o co się założymy, ale jestem przekonany, że nawet jeśli jesteś ty przekonany, że masz wszystko zapięte na ostatni guzik, to jeszcze i tak w ostatnim momencie, jeszcze tu jakaś jeszcze tu jakaś serwetkę trzeba poprawić, tu jeszcze tu kwiatuszki, coś tam, jeszcze coś dodać, jeszcze coś ulepszyć, jeszcze coś upiększyć. Amen? To jest właśnie sposób oczekiwania tego, kto idzie za Panem. Bo ten, kto idzie za Panem, to wie, że nagrody nie będzie za siedzenie z założonymi rękami i nogami. Amen? Nie będzie nagrody. Powołany, aby być wybranym. I teraz zobaczcie. Oni byli powołani do tego, aby być wybranymi. Ale mieli też swoje problemy. Mieli też swoje pewne błędy, których się dopuszczali. Albo za wolni byli, albo za szybcy. Kiedy Jezus wzniósł się na niebo, byli za wolni, bo skoro aniołowie przyszli im powiedzieć, że już pora iść do wieczernika i tam trwać na modlitwie, to znaczy, że tam byli za wolni. Ale kiedy trwali na modlitwie, otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie i zobaczcie, że przedziwna historia, o której prawdopodobnie kiedyś tam już mówiliśmy, może nawet nie raz, ale historia niesamowita. Zobaczcie, jeszcze Duch Święty nie zstąpił. Jeszcze Duch Święty nie wylał się na wszelkie ciało. Jeszcze obietnica się nie spełniła. A Piotr już nie może się doczekać.
A, tutaj jest ten chrzciel.
Bo już zaczęła się trzęść ziemia. Myślałem, o, to już trzęsienie ziemi przed tym, przed ostatnim dniem. Piotr nie może wytrzymać. I co mówi? Zobaczcie. Pierwszy rozdział zaczyna się od tego spotkania, prawda? Gdzie Jezus daje ostatnie wskazówki, gdzie Jezus unosi się do nieba. Ale koniec tego rozdziału, inicjatywa przechodzi w ręce albo w usta kogo? Piotra. I teraz zobaczcie. Niesamowite jest to, że w naszej Biblii, prawdopodobnie macie podobną Biblię jak ja, napisane są te takie, jak to się nazywa, nie tematy, tylko no, nazwy jakby podrozdziałów, tak? Nie odnośniki. Jest wstęp, później w niebo wstąpienie Jezusa i teraz trzeci akapit. Powołanie, niesamowite, powołanie 12 apostoła. Niesamowita historia. Zobaczcie, co się dzieje. Kto go powołuje tak naprawdę?
Powołuje go WKU. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej i Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda, brat Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Niesamowite. Ja nie wierzę, że oni wszyscy w myślach mieli te same słowa modlitwy. Ja wierzę, że jednomyślność była w czymś zupełnie innym. Jednomyślność była w tym, że oni rozumieli, mamy oczekiwać obietnicy od Pana, jej wypełnienia, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i braćmi Jego. I nagle słychać było szum, i nagle trzęsienie ziemi, i nagle języki jakby z ognia, i nagle Duch Święty zstąpił, tak? I obietnica się wypełniła. Kochani, takie powinno być przedłużenie pierwszego rozdziału. Ale nie. Piotruś musiał coś dodać od siebie. Choćby wszyscy cię zostawili, ja cię nigdy nie zostawię. Gdzie ten miecz? Gdzie ten miecz? O ty, sługo jeden, na ciebie. Zapomniałem, jak to po polsku się mówi. O, masz. A masz, nie będziesz miał ucha za to, że przyszedłeś z kijami i pałkami i tak dalej. Piotruś, co zrobisz? Wybuchowy. Chociaż szczery. Ale zobaczcie, co się dzieje. Wtedy co? W owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: mężowie, bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego i stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów. Piotr niesamowity. Przecież on nie faryzeusz, przecież nie uczony w piśmie, zwykły rybak. Ale jak tylko pobył trochę z Jezusem, jak zobaczył, jak Jezus tam krzyczał na tych faryzeuszy, to już sam zaczął być taki mądry, że zaczął cytować. Ojojoj. I co Piotruś mówi? Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch, Józefa zwanego Barsabą, którego też nazwano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś. Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. Wiecie co, to jest chyba jedno z w ogóle z najbardziej ulubionych miejsc moich w Biblii. Dlaczego? Dlatego, że ja rozumiem, że wszyscy mogą się mylić. Wszyscy mogą się mylić. Pan nie odkazał się, jak to po polsku powiedzieć. Nie zrezygnował, nie wyparł się. O, dziękuję. Nie wyparł się Piotra ani razu, chociaż Piotr wyparł się go 3 razy. Ale najczęściej pamiętamy właśnie tę sytuację, tak? Że Piotr się wyparł 3 razy, prawda? Później Pan go pytał 3 razy: Piotrze, czy mnie miłujesz, czy mnie kochasz?
I wiecie, wydawałoby się po tej sytuacji, już Piotruś powinien, jak tylko coś, to powinien od razu sobie przypomnieć, o, tam się wyparłem, tam to. Ale nie. Tylko Pan Jezus poszedł do taty i co się dzieje? I Piotr już wziął sytuację w swoje ręce. I już Duch Święty u niego pod kontrolą. I on mówi, on tam używa słowa, że Duch Święty tam przyzywa Ducha Świętego. Ale zobaczcie, jakie są działania jego. Zupełnie na 100% cielesne. Zupełnie na 100% swoje myśli, swoje plany. Trzeba, bo tak jest napisane. Owszem, tak jest napisane. I trzeba. Ale poczekaj, kto ci dał polecenie? Poczekaj, kto cię do tego zobowiązał? Kto ci powiedział we śnie, albo anioł do ciebie przyszedł, albo Pan ci dał objawienie, że masz uzupełnić liczbę apostołów? A Piotruś, tak, no trzeba uzupełnić, musi być dwunastu musi być. I zobaczcie, przez całą resztę Nowego Testamentu, czyli przez Dzieje Apostolskie, przez wszystkie praktycznie listy, przewija się nie ten, który był wybrany, obrany. Powiedzieli, Panie, z tych dwóch pokaż nam, który jest wybrany przez Ciebie, który jest obrany. On był obrany, ale nie w sensie wybrany, tylko obrany zupełnie, jak ziemniak. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy listy, słyszeliście kiedyś o jakimś liście od Macieja? Słyszeliście o Ewangelii od Macieja? Słyszeliście o jakichś podróżach Macieja? Słyszeliście o jakimś uzdrowieniu dokonanym przez Macieja? Albo uwolnieniu? Albo jakichś cudach? Albo cokolwiek. Że poszedł gdzieś tam i tam założył zbór. Gdzieś coś jeszcze. No, choć cokolwiek. Dajcie mi cokolwiek. Dajcie mi jakąś informację. Gdzie jest Maciej? Co się z nim dzieje? Czy Maciuś siadł i zaczął jeść i zrobił się Maciuś? A zobaczcie, co się dzieje dalej. Dalej cały, praktycznie reszta Dziejów Apostolskich i wiele listów to jest historia drugiego bardzo ciekawego człowieka, który w ogóle ani nie chodził za Jezusem. W ogóle. Mało tego, nie tylko nie chodził za Nim, ale nawet Go prześladował. Ale to właśnie Jego. To właśnie Jego. Bóg stawi na równi, a może nawet, śmiem twierdzić, że może nawet i nie na równi, a pokazuje Bóg, przez całe życie Pawła, pokazuje Bóg, że to, co człowiek sobie wymyślił, może zostawić dla samego siebie. A to, co Bóg zaplanował, tylko ono się ziści. Tylko to się ziści. I całe życie Paweł udowadniał to, że on jest wybranym, że jest powołanym przez Chrystusa, czy powołanym apostołem Jezusa Chrystusa. I całe życie to udowadniał. I teraz co? Mamy 13 apostołów. Jakaś mała niesastykowka, jak to powiedzieć po polsku? Nieścisłość. Właśnie, nieścisłość. To jak to? Miała być 12, a wyszła 13. I całe życie Paweł udowadnia, że i zresztą później pamiętacie, że mówi o tym, że na soborze podali sobie ręce z apostołami, prawda? I powiedzieli, że głosimy tę samą Ewangelię, że idziemy w tym samym kierunku, że mamy ten sam cel, czyli jesteśmy jednomyślni. Ale musiał przez całe życie udowadniać wszystkim to, co mogło wyglądać zupełnie inaczej. I teraz, kochani, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że powołany, aby być wybranym, każdy jest powołany. Ale nie każdy
osiąga to, co Biblia nazywa wybraniem. I teraz tak, wybranie, to jak Bóg wybiera, to nie jest taki wybór, jak my zazwyczaj myślimy o wyborze, że Bóg sobie wybiera. To znaczy Bóg popatrzył na tego, popatrzył na tego, popatrzył na tego, pomyślał sobie, tego za dużego stworzyłem, tego za małego, tego za grubego, tego za cienkiego, tego z białymi włosami, a trzeba tam, żeby napisali, że będą czarne, bo tam później będzie symbol taki, że... I przecież to nie tak wychodzi w Biblii. Przecież to nie tak. Zazwyczaj Bóg wybierał w ogóle jakieś dziwne personaże, czy dziwnych ludzi. Większość bohaterów biblijnych to są w ogóle jacyś niestandardowi ludzie. To są ludzie z plecakami, z ciężarem, z doświadczeniem, z różnymi historiami za plecami. I przeważnie to nie są ludzie idealni. To nie są ci ludzie, których byśmy wybrali do tych misji, do tych zadań, do których Bóg ich powoływał. Amen? Ale Bóg czyni właśnie tak. I teraz modliłem się, pytałem się u Boga, jak to jest, jak to zrozumieć? Jak zrozumieć powołanie i jak zrozumieć wybranie? I kiedy patrzę na wszystkie historie biblijne, kiedy patrzę na wszystkich bohaterów, których Bóg przyzywa, których Bóg wzywa, których Bóg powołuje i którzy rzeczywiście okazują się na koniec wybranymi, to rozumiem jedną rzecz. Wszyscy są powołani do tego, aby być wybranymi. Amen? Każdego Bóg powołał do życia na tej ziemi, aby ten stał się wybranym. Na pewno wszyscy oglądaliście Shreka. Oglądaliście, nie? Pamiętacie, jak Shrek szedł, już nie pamiętam, gdzieś tam on szedł, coś tam, a tą księżniczkę swoją, Fionę, miał ratować i szukał ochotnika. I mówi, kto ze mną pójdzie? Pamiętacie, co tam było? Kto pamięta? Kto oglądał Shreka? O właśnie. I osioł. Ja, mnie, weź mnie weź. Ja. A on, ktoś jest chętny? A osioł, ja. I Bóg widzi, że każdy z nas, jak ten osioł, gotów, ale trudny. Pamiętacie całą historię, jak to... Ja przepraszam, że to nie jest historia biblijna. To wybaczcie mi, że tak no, na zwiastowaniu, że takie rzeczy o Shrekach jakiś tam... Ale wiecie co? Ale niesamowicie mnie dotyka cała ta historia. Kiedy Shrek, nie chcąc z nim iść na początku, dlatego że rzeczywiście charakter osła... I gada, i wymyśla, to płacze, to się śmieje, to jeszcze coś. I zadaje tyle głupich pytań. Coś wam to przypomina? Wow. Jakbym siebie i braci i siostry widział. Ale Bóg rzeczywiście, nie patrząc na naszą osłowatość, wybranie sprowadza do momentu, wybrany nie jest ten, który jest lepszy, który jest szybszy, który jest ładniejszy, który jest mądrzejszy. To nie jest Boży sposób wybierania. Boże wybranie polega na tym, że Bóg powołuje i mówi, chcę, żebyś ty poszedł. Chcę, żebyś ty... Wybaczcie to porównanie, ale tak jak Shrek mówił, kto pójdzie ze mną? Zresztą Bóg cały czas mówił o tym. Kto by nam poszedł? Kogo mamy posłać? Kto? Bóg szuka człowieka. Szuka człowieka gotowego zrezygnować ze swojego ja, ze swojego pomysłu na życie, ze swoich planów, ze swoich projektów, ze swoich widzimisię. Jak widzimisię, to trzeba porozmawiać z lekarzem. Bóg wybiera nie tak, jak my wybieramy. Boże wybranie związane jest z końcem życia powołanego. Amen? To właśnie koniec jego życia tylko udowadnia, czy pokazuje, czy to jest wybrany, czy to nie jest wybrany. Bo wybrany nie jest w tym sensie, że najlepsze warunki, najlepsze predyspozycje, najlepsze osiągnięcia, ale wybranie Boże polega na tym, że osiągnął cel. Doszedł do końca, zrozumiał, czego Bóg chce, szedł razem z Nim, przeszedł przez wszystkie doświadczenia, przeszedł przez wszystkie cierpienia i dotrwał do końca. I doszedł do celu. I doszedł do celu, który najpierw był celem u Boga, a później stał się celem i jego własnym. Bo to najpierw Bóg pokazuje, najpierw Bóg mówi, czego chce, jaki ma plan, jaki ma projekt, co zamierza, co planuje w przyszłości. To właśnie Bóg mówi i szuka człowieka, który potwierdziłby wybranie słowem: oto ja, poślij mnie. Mnie. Wybaczcie, też muszę pójść do lekarza. Do logopedy. Oto ja. Poślij mnie. Ja jestem gotów. Ja wiem, że mam długie uszy. Ja wiem, że dużo mówię. Ja wiem, że zadaję głupie pytania, ale ja jestem gotów. Weź mnie, ja pójdę z tobą. Właśnie takich ludzi Bóg szukał. Właśnie takich ludzi przez całą historię zbawienia Bóg nam pokazuje jako bohaterów. Jako bohaterów. O, tyle wam chciałem powiedzieć. Panie, pomóż mi, żebym mówił nie to, co ja chcę powiedzieć, ale to, co powiedzieć chcesz ty. Amen. Koniec kazania. To miał być żart, ale jak chcecie, żebym zakończył, to już kończę. Pan zawsze mówi konkretnie, zawsze mówi krótko i zawsze mówi na temat. Amen. Kochani, jesteśmy powołani, żeby być wybranymi. Co to znaczy być wybranymi? To znaczy mieć świadomość tego, do czego. Do czego? Dlaczego? Z jakiego powodu? Do jakich wydarzeń? Do jakich celów? Do jakich spotkań? Do czego zostałem przywołany? Do czego zostałem powołany do życia w tym świecie? Dlaczego w tym czasie? Dlaczego w tym kraju? Dlaczego w tym mieście? Dlaczego w takiej, a nie innej rodzinie? Dlaczego w takich, a nie innych warunkach? Bo u Boga jest plan. I ty możesz albo, i wielu ludzi, zobaczcie, poganie żyją właśnie tak. Oni nie wiedzą, dlaczego akurat tak. Dlaczego w Polsce, a nie w Ameryce? Dlaczego jeżdżę Trabantem, a nie Mercedesem? Dlaczego mieszkam w suterenie, a nie w willi? Wielu po prostu sobie zadaje to pytanie i nawet nie ma na nie odpowiedzi. I później... Spotykając takie warunki, po prostu zaczyna planować, jak to wszystko zmienić, jak to wszystko odwrócić. No to tak, skoro się nie urodziłem w Ameryce, to co trzeba zrobić? To trzeba wyjechać do Ameryki, emigrować. Słuchajcie, teraz zrozumcie mnie dobrze. Ja nie mówię o tym, że nikt nie powinien wyjeżdżać do Ameryki. Tylko ja mówię o tym, że jest plan Boga dla twojego życia i są twoje osobiste plany. I powołanie to jest ten moment, kiedy Bóg mówi: halo, Artur, a ty słyszałeś o takim kraju Ukraina? Słyszałem. Nawet blisko jest granica z Polską. A słyszałeś o takim miasteczku Berdiańsk? Gdzieś tam kiedyś słyszałem. Mój kolega kiedyś tam jeździł nad morze. Ja mu tak zazdrościłem. A on co roku w wakacje opowiadał mi, jak to było wspaniale w Berdiańsku nad morzem. A ja miałem wtedy, nawet nie pamiętam, czy 12, czy 13 lat. I Bóg zaczął zadawać mi pytania. Zaczął mi zadawać pytania: Artur, a co byś zrobił, gdybym... Ponieważ mieliśmy z nim różne umowy, ja się z nim zawsze umawiałem. I zawsze się umawiałem z nim, że jeśli on chce, żeby coś się wydarzyło, to niech się wydarzy tak i tak i tak, żebym wiedział, że to akurat od niego, a nie ode mnie. I tak przeważnie było. Bóg dawał mi znaki. Bóg potwierdzał pewne rzeczy. I pewnego razu, kiedy już myślałem, że wszystko już jest ułożone, że wszystko już jest tak, jak powinno być, już mnie zrobili proboszczem, już mnie zrobili dziekanem, już... no wszystko jest, czego jeszcze chcieć. Dali mi tam najpierw dacie, później tą dacie rozbiłem, później dali mi Opla i myślałem, no hopla, wszystko już jest. O co się jeszcze martwić? Ale kiedy przychodzi Bóg i zadaje ci dziwne pytanie. Zawsze ci zadaje pytanie. Jak się czujesz tam, gdzie jesteś? I czy wierzysz w to, że jest coś dalej? I mówi, chciałbym cię przeprowadzić dalej. Takim sposobem Bóg przyszedł do Abrahama. I powiedział mu, wyjdź z Ura Chaldejskiego, wyjdź z domu twojego ojca, wyjdź z tych znajomych dla ciebie, tam gdzie wszystko jest, tam gdzie wszystko masz pod kontrolą. Z tych pól, które przynoszą ci jedzenie. Weź ze sobą tylko trzody. Ale nawet nie wiesz, czy tam, gdzie pójdziesz, czy będą po drodze pastwiska zielone, bo Bóg mówi, zaprowadzę cię do ziemi, czyli pokazuje ci cel. Ale nawet nie mówi, co będzie po drodze. Czy będzie choć woda? Czy będzie choć trochę trawki dla twoich owiec? Nie wiesz, co będzie. Masz tylko przed oczami cel. To, co Bóg powiedział. Chcę, abyś poszedł tam. Chcę, abyś doszedł tam. Chcę, abyś był tam. Chcę, abyś mi służył tam. Chcę, abyś służył takim, a nie innym sposobem. W takich, a nie innych okolicznościach. I teraz najszczęśliwszy człowiek to jest ten człowiek, który znalazł, rozpoznał, zrozumiał wolę Pana co do swojego życia i po prostu wszedł, w, jak to mówią Ukraińcy albo Rosjanie, w uraż. To znaczy, ura! To znaczy, wszedł po prostu w znowu mi brakuje polskich słów, jakby w rozsmakowywanie, tak, naslażdzenie, czyli jak? Delektowanie się, tak, rozsmakowywanie właśnie tego, do czego Bóg go stworzył. Niektórzy myślą, że powołanie to jest ich profesja. O, być lekarzem od Boga i kropka. Nie. To jest tylko część powołania. Twój zawód, twoja praca to jest tylko część twojego życia. To nie jest całe twoje życie. Jest jeszcze twoja rodzina, są jeszcze twoje relacje z twoim mężem albo z twoją żoną. Są jeszcze inne, tysiące, tysiące innych sfer, tysiące innych przestrzeni, gdzie może się objawić albo nie w twoim życiu wola Boża i chwała Boża. Bo chwała Boża przychodzi na spełnienie, na wypełnienie woli Bożej. Amen? Dlatego właśnie zajmujemy się tym, czym się zajmujemy. Dlatego właśnie, jak nienormalni, trzymamy się jednej księgi, która tak naprawdę składa się z wielu ksiąg, która tak wiele nam mówi, która jest tak głęboka, że po prostu tylko Duch Boży może przeniknąć wszystkie tajemnice, wszystkie objawienia, wszystkie płaszczyzny, całą głębię, która jest w tym słowie. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy człowiek to jest kosmos. Amen? Jeśli każdy człowiek to jest kosmos, to czym jest każde słowo? To tak jakby Bóg latał, przemieszczał się między planetami, między gwiazdami i każdej kazał świecić. w swoim czasie. Amen. Po co my to wszystko robimy? Po co my dzisiaj też uczestniczyliśmy w wieczerzy? Po co Jezus to wszystko zrobił? Po co Jezus zebrał uczniów? Po co to wszystko się dokonało? Po co? Po co? Dla naszego zbawienia. Ale nasze zbawienie to jest tak naprawdę cel naszego życia. Dlatego, że celem Boga nie jest tylko nasze zbawienie. To jest tylko część Jego planu. Nasze zbawienie, bo ono się dokonało w Jezusie Chrystusie i kropka. To co, Bóg tylko tyle zaplanował i już? I więcej dla nas nic nie ma? Nie, On ma dla nas o wiele, wiele więcej. O wiele, wiele więcej. O głębokości Boga, mądrości, wiedzy Boga. Jakże niezgłębione są Jego wyroki. Dlaczego są niezgłębione? Wiecie, dlaczego są niezgłębione? Dlatego, że mało kto domyśla się, żeby je zgłębiać. Amen? Nie chodzi o to, aby wszystko zrozumieć i wszystko poznać i wszystko wiedzieć. Chociaż czasem nam się wydaje, że tak powinno być. Że ja już wszystko wiem albo wszystko powinienem wiedzieć i wszystkich powinienem nauczyć. Amen? Czasem i w tym też za bardzo się zaganiamy do przodu. I jesteśmy jak Piotr. Bracia, trzeba coś zdecydować. Trzeba podjąć decyzję. Trzeba coś zmienić. Trzeba coś zrobić. Bóg nie jest przeciwko jakimś zmianom czy naszym pomysłom. Zobaczcie, Bóg w wielu miejscach, w wielu momentach Bóg miał społeczność z bohaterami, z tymi, których wybierał, tymi, których powoływał i czasem człowiek miał wpływ, czy człowiek mógł, człowiek dochodził do takiego momentu, że coś w Bożym zamyśle, w Bożym planie, że coś, jakiś szczególik, jakiś niewielki potrafił zmienić. Nie zmieniał nigdy, człowiek nie mógł nigdy zmienić, jak to powiedzieć, głównego nurtu, czy jakby głównego celu Bożego planu, ale mógł zmienić jakieś momenty, mógł jednak w tym dialogu z Bogiem coś wynieść do planu Bożego. Amen. I teraz jest pytanie dla nas. Kim jesteś? Czy jesteś powołanym? Kto jest powołany? Kto jest powołany? Słuchajcie, wszyscy nie ma takiego. Nie ma takiego wszyscy. To jest tak jak w szkole. Wszyscy rozumieją? Macie jakieś pytania? To znaczy wszyscy rozumieją. No zobaczymy na klasówce. Jesteś powołany? Czy jesteś powołany? Ilu jest tutaj powołanych? Kto jest powołany? Ja myślałem, tam było napisane wielu jest powołanych, a nie wielu wybranych. A ja tu widzę, że... A ja widzę, że i powołani niektórzy tak w pół do powołany. W pół do. Na połowę powołany. Jeśli jesteś powołany, to musisz mieć świadomość tego, że Bóg wyposażył cię we wszystko, co jest potrzebne do tego, aby twoje powołanie przeszło przez wszystkie doświadczenia, przez wszystkie trudności, przez wszystkie cierpienia, przez wszelki ogień, przez wszelką burzę, przez wszelką głęboką wodę. Jak to mówią po rosyjsku, zawierzyłeś do końca, czyli wypełniło się do końca i aby można było w księdze życia przeczytać. Surowski Artur, urodzony 12 lipca 77 roku, pańskiego, na ziemi, w Świdniku zresztą. Podobno o 17:15, tego nikt nie wie, ale tak mi mama mówiła. Wybrany.
Ja chcę być wybrany.
Ja, weź mnie, wybierz mnie. Jak trzeba, obetnij trochę uszy. Jak trzeba, trochę ogon skróć, tak? Przypnij. Jak trzeba, mogę się zmienić w rumaka. Jak trzeba, tam coś tam jeszcze. Jak trzeba, w człowieka. Tylko ja, weź mnie. Ja chcę być wybrany. I moje służenie, moja służba komukolwiek, gdzie jestem, nieważne, czy w Polsce, czy na Ukrainie, czy gdziekolwiek indziej bym był, kiedy mówię o swoim życiu, kiedy mówię o tym, co Bóg uczynił w moim życiu, zawsze mówię to z jednego powodu. Bo wierzę, że Bóg ma wspaniały plan co do mojego życia i co do życia innych. I ja widzę, że trudności, które przeżywam, wykonując ten plan, będąc na Ukrainie, że one nie mogą w żaden sposób zabrać mi radości, zabrać mi nadziei, zabrać mi tego, co Bóg mi pokazał, co z przodu. Jest nagroda. Jest nagroda. Dlatego i Paweł mówił, ja biegnę, jak na stadionie. I ja chcę przybiec tak, żeby... I on nawet nie mówi, chociaż brąz, chociaż srebro. On mówi, ja biegnę tak, żeby mieć pierwsze miejsce. To już nieważne, uda się, czy się nie uda. Było już takich dwóch, którzy jeszcze mamę podłączyli do swoich dzieł i namówili mamę, żeby mama pomówiła z Jezusem, którzy już widzieli siebie. Jeden z prawej, drugi z lewej strony. Czyli Jezus na pierwszym miejscu, drugi na drugim miejscu, trzeci na trzecim. Nie wiem, jak oni tam się umówili między sobą. Może mieli się zamieniać. Raz jeden posiedział na drugim miejscu, drugi na trzecim. Nie wiem, jak to było. W każdym razie Bóg wybiera nie tak, jak wybiera człowiek. Nie według takich pojęć, jakie ma człowiek. Bóg wybiera tego, który potwierdził swoje wybranie. Bo powołanych do wybrania było bardzo wielu. Zobaczcie, to co mówiliśmy na samym początku. Nieważne, czy to jest drużyna piłkarska, czy jakaś tam selekcja jakakolwiek. Czyli zbiera się całą masę i z tej masy wybiera się tych, którzy najlepiej odpowiadają poleconym zadaniom. I można pomyśleć, o, na pewno i Bóg tak postępuje. Ale Bóg nie tak. Bóg powołuje każdego i mówi każdemu, mam dla ciebie główną rolę w spektaklu, który nazywa się twoje życie. Amen. Ale nie traktuj swojego życia po prostu jako spektaklu. To jest spektakl dla aniołów. To jest spektakl dla Niego. Ale dla Ciebie to jest prawdziwe życie, które albo Cię doprowadzi do prawdziwego szczęścia, albo Cię doprowadzi do prawdziwych łez, zgrzytania zębów i prawdziwego żalu. Ale nie żalu za grzechy. Ale żalu, że byłem taki głupi. Kochani, wiele jeszcze chciałem wam powiedzieć, ale dobrze, że nie powiedziałem. Mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane, że to było właśnie to, czego chciał Duch Święty. I chcę razem z wami modlić się. Wiecie o co? O to, abyśmy się poddali Duchowi Świętemu. Abyśmy przestali sobie realizować swoje własne plany. Abyśmy zaczęli rozumieć prawdziwy plan Boży i po prostu byli Bogu partnerami i wypełniali ten plan. Amen. Abyśmy rozumieli, że wypełniać plan Boga to nie oznacza być zawsze na piedestale. To nie oznacza być zawsze lubianym, zawsze podziwianym, zawsze na tarczy. Że to nie oznacza zawsze bez problemów. Ale na odwrót, cała Biblia mówi o tym. Jezus o tym uprzedzał. Powiedział, mnie prześladowali, to co wy chcecie? To czego ty chcesz? Jeśli mnie prześladowali... Wcielone, żywe słowo Boga, Ojca Twojego. To co, z Tobą mają inaczej postępować? i w wielu innych miejscach. Cierpienia będą, trudności będą, pytania będą. Czasem pytania będą długo bez odpowiedzi. Ale doczekaj się, kiedy przyjdzie odpowiedź. Ale bądź twardy. Bądź tą gliną, która mówi sobie, nieważne, że tam jest ogień, nieważne, że w pupę piecze, nieważne, że w środku woda aż całego cię trzęsie. Ważny jest efekt. Ziemniaki mają być zjadliwe. Mają być miękkie. Mają być smaczne. Jest Boży plan w stosunku do twojego życia. I Bóg niech błogosławi cię, abyś mógł ten plan zrozumieć, pojąć, zgłębić i twardo, nie patrząc na żadne przeciwności, wypełnić do końca. Amen. Wstańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za Twoją mądrość, za Twoją łaskawość, za Twoją potęgę, o Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest wciąż żywe, że jest tak głębokie, jest tak szerokie, jest tak niezmierzone, o Panie, że jest po prostu jest siłą, w którą wiarą my przyjmujemy i która rzeczywiście czyni cuda, która rzeczywiście przemienia wszystko, która smutek zmienia w radość, która chorobę zmienia w zdrowie, która przekleństwo zmienia w błogosławieństwo, która wszystko przewraca do góry nogami. Dziękuję Ci za Twoje słowo i chcę Cię prosić dzisiaj na tym miejscu jeszcze raz, kolejny raz. Chcę Cię prosić z wielką mocą, o Panie. I nie prosić po prostu o coś dobrego. Nie chcę Cię prosić o mieszkanie ciepłe. Nie chcę Cię prosić o dobry samochód. Nie chcę Cię prosić o ładne ciuchy. Nie chcę Cię prosić o nic innego. Chcę Cię prosić, abyś mi pomógł zrozumieć, zgłębić Twoją wolę. Pomógł zrozumieć, że dałeś mi wszystko, abym mógł ją wypełnić i pomógł mi dotrwać, wytrwać, dojść do końca. I być nazwanym Twoim wybranym w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie i siostro. I nie zapominaj, jesteś powołany do tego, by być wybranym. Amen.
Panu Bogu naszemu za ten dobry czas spędzony w Kościele. Panie Boże nasz, dziękujemy za ten odpoczynek, jaki tutaj mamy, gdy przychodzimy i jesteśmy w Twojej obecności. Dziękujemy, że możemy widzieć siebie, Panie i Boże nasz, i chcemy do tego celu dotrzeć, spełniając Twoje wybranie, spędzając Twój cel dla nas. Dziękujemy i wywyższamy naszego dobrego Boga. Kochamy Ciebie. Amen.
Amen.
Zapraszam na środę o godzinę 18:00 nasze kolejne nabożeństwo. A teraz zapraszam na Agapę na zewnątrz. Na Agapę. Jeszcze jedno małe ogłoszenie. Tak, o mama mia. Tak, bo przecież otrzymałem dzisiaj... Jest na pewno w tą... Na pewno w ten piątek? Piątek 16 września. To jest tą? Tydzień. Nie teraz. Spotkanie modlitewne tutaj kościołów ewangelicznych. To nie w ten piątek. 16, czyli za tydzień. Za tydzień. A no właśnie. Nie w ten piątek. Także w środę się spotykamy i w niedzielę.